Dzień dobry, Maciej Dębski, Fundacja Dbam o mój zasięg uniwersytetański. Pan socjolog, któremu chciałem zadać pytanie następujące. Czy udałoby się spędzić święta Bożego Narodzenia albo ten czas noworoczny, który przed nami, bez telefonu komórkowego, bez smartfona, bez komputera?
Można taki czas spędzać, natomiast trzeba być świadomym, że trzeba wprowadzić sobie różnego rodzaju zasady i trzeba widzieć taką celowość.
Ja myślę o czymś innym, bo takiej ilości życzeń, jaką dostaje się teraz, tak, życzeń świątecznych, czy przez Facebooka, czy drugą SMS-ową i tak dalej, i tak dalej, no wtedy wyjdziemy na kogoś naprawdę gburowatego.
No ja przyjąłem taką zasadę, że jeżeli ktoś mi nawet na jakimś portalu społecznościowym życzy coś, to mu nie odpisuję, tylko staram się oddzwaniać. Mhm. Jednak wolę relację bezpośrednią i usłyszeć tego kogoś, mając za uszami to, co kiedyś Jasper Juhl powiedział, że relacje nawiązuje się bezpośrednio, a to, co dzieje się w internecie, to jest tylko kontakt.
No ale tych relacji mamy współcześnie bardzo, bardzo dużo, przynajmniej my, dziennikarze. Nie wiem, jak wy, naukowcy, też?
No, też, chociaż często bywamy niezrozumiani.
Pytanie brzmi, komu odpowiedzieć, komu nie odpowiedzieć, tak? Bo też właściwie można spędzić cały dzień tylko dzwoniąc, tylko telefonując, prawda?
No niestety tak, ale to się dzieje tylko wtedy, kiedy przyjmiemy takie zasady gry. To znaczy ja osobiście ustalam sobie pory w dnia, w których odpowiadam. Nie jestem cały czas dostępny pod internetem.
Komu państwo odpowiadają, komu nie odpowiadają?
Niestworzone rzeczy odpowiadacie.
Ale nie o savoir vivre będziemy rozmawiali, chociaż też, ale o tym, jak te współczesne media, tak, smartfonowo-komputerowe na nas działają. Prosimy o uwagi. 603-06-06-06. Maciej Dębski jest dziś naszym gościem.
Dzień dobry.
Pomysłowy Włodzimierz.
Tak, trochę herezji też będzie chyba, co?
W tej audycji zwykle chwalimy tę współczesność mobilno-internetową, zasięgową, a tym razem przewrotnie. Maciej Dębski jest naszym gościem. Niektórzy biją rzeczywiście na alarm, że nie jest dobrze. Rośnie nam nowa generacja, tak? Generacja?
To znaczy ja powiem tak. To, że żyjemy w świecie mediów cyfrowych, trzeba uznać za fakt. I ja to porównuję do takiego życia w trójkącie, którego wierzchołki wyznaczają trzy ważne pojęcia. To jest internet, mobilność i aplikacje. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, ale skoro 7,5 miliarda osób żyje na świecie, to 5 miliardów ma dostęp do internetu, a 4 miliarda osób ma dostęp do szczoteczek do zębów i do pasty do zębów. Więc można byłoby powiedzieć, że internet jest bardziej dostępny niż taki środek higieniczny, o którym my codziennie go używamy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jest pewna grupa osób, która totalnie nie poradziła sobie i nie radzi sobie z racjonalnym używaniem mediów cyfrowych. Zresztą podobnie była kiedyś grupa osób, która totalnie nie poradziła sobie z telewizją. I jak się pojawiła telewizja, zaczęli tę telewizję nałogowo oglądać, byli przyklejeni do swoich pilotów. Jest część osób rzeczywiście dzisiaj, nazywamy ich fonoholikami. To są osoby, które są przyklejone do smartfonów. Czy to jest nowa generacja? Myślę, że za wcześnie o tym, żeby mówić. Pomimo tego, że wynaleziono internet w 1939 roku, do Polski dotarł on w latach 90. Raczej jesteśmy na początku tej naszej cyfrowej drogi.
Bo można narzekać, że przed internetem to było lepiej, tak? Czasami w tym internecie, na Facebooku, ukazują się zdjęcia, że tam dzieci przy trzepaku i na tym trzepaku i grają w klasy i w skakanki i chłopacy w piłkę grają na podwórku. A teraz nie, kiedyś był lepszy świat, ale to nieprawda.
To nieprawda. Po pierwsze, takie sentymenty o trzepaku w czasach komuny, no to trzeba odłożyć sobie ad acta, bo dzisiaj mamy tak piękne place zabaw, które są, jak wyjdzie słońce, jak jest piękna pogoda, no po prostu są bardzo mocno oblegane. Ja też mieszkam dzisiaj w takiej dzielnicy, gdzie jest bardzo dużo dzieci i sam mam takie doświadczenia. W moim bloku żyje około tam 10-11 rodzin. I te dzieci, tak jak w czasach komuny, one przepływają między mieszkaniami i po prostu tu jedzą, tam się bawią, więc to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś specjalnie pozamykani w tych swoich małych ojczyznach.
A może my po prostu, Stasi, zawsze lubiliśmy i lubimy narzekać.
Lubimy narzekać, trochę wyolbrzymiamy. Moje badania prowadzone w Fundacji Dbam o mój zasięg oraz przez Uniwersytet Gdański na próbie 22 tysięcy uczniów pokazują, że takich fonocholików, czyli osób, które są totalnie przyklejone do smartfona, to były badania wśród młodzieży między 12 a 18 rokiem życia, to jest 2-3%. Więc można by, ale 2-3%. W liczbach bezwzględnych dla mnie dzisiaj wiem, że to jest 400-600 osób, które od razu powinno się udać na terapię, najlepiej z rodzicami. I psychoterapeuta doszedłby do wniosku, tak jest moje przekonanie, że nie problemem jest smartfon, tylko problemem jest jakość więzi, jakość relacji w domu. I to jest kluczowe, to co my w Fundacji na Uniwersytecie Gdańskim chcemy mówić w kontekście mediów cyfrowych. To nie media cyfrowe niszczą więzi, ale osłabiane albo niszczone wcześniej więzi przez rodziców stwarzają przestrzeń na obce i nowe bycie dzieci w sieci.
Prawda? Czyli pojawiają się więzi zastępcze.
Nawet bym nie mówił, że to są więzi, to są jakieś substytuty więzi. Generalnie wydaje się, że jeżeli dzisiaj dziecko w domu ma dobry kontakt z rodzicami, może liczyć na ich wsparcie. Jeśli rodzice w świat mediów cyfrowych wchodzą razem z dzieckiem, to takie rzeczy jak cyberprzemoc, sexting, nie wiem, kradzenie tożsamości, marnowanie czasu, to występuje na o wiele niższym poziomie.
Bo my bardzo chętnie narzekamy na młodzież, ale trzeba też przyznać, że wiele osób dorosłych jest uzależnionych.
No, to ja tutaj może rozpętam dyskusję, mediów, prawda, ale ja się zajmuję szkoleniami i szkole rady pedagogiczne, spotykam się z rodzicami i bardzo dużo rozmawiam z młodzieżą i szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę te trzy grupy, bardzo dużego wsparcia potrzebują rodzice. Dlaczego? Dlatego, że oni są tutaj kluczowi. To znaczy, bardzo często jest tak, że dziecko przychodząc do szkoły podstawowej, ono już ma złe nawyki używania mediów cyfrowych. Badania, znowu na które się powoływałem, prowadzone przez Uniwersytet Gdański i Fundację, pokazują, że przeciętnie dzieci zaczynają korzystać z własnych telefonów w wieku 10 lat. W dużych miastach jest to 7-8, ale bardzo często dzieci i rodzic potrafi dać dziecku telefon, smartfon z nieograniczonym dostępem do internetu w wieku 5-6 lat, prawda? A jeszcze wcześniej cieszy się, kiedy jego dziecko w wieku 2 lat obsługuje super tableta. Więc my tak
naprawdę. Na nocniku siedzi, tak? Kupkę
tak,
tam
zdecydowanie
robi z
tak.
Tabletem.
Więc ja różnego rodzaju wykłady prowadzę, gdzie również na szkołach rodzenia. Bo przyszli rodzice zaraz będą mieli dzieci i oni będą musieli wiedzieć, że dziecko tak naprawdę do drugiego roku życia powinno w ogóle nie korzystać z mediów cyfrowych, a powinno się bawić kształtem, zapachem, smakiem, ostrością. Rodzic powinien wchodzić w rolę, przebierać się, wskakiwać w te kulki, czy co on tam robi na placu zabaw. Po prostu być z dzieckiem, bo tak się buduje więź.
A czasami rodzice tak mówią, zamknij się gówniarzu, bo ja przeglądam tu blogi parentingowie.
A tu masz świnkę Pepę.
No,
bawcie się świnką Pepę.
Zobaczcie, jak wyglądają place zabaw. Oczywiście ja też jestem...
Jesteś na bieżąco?
Ja też jestem...
obserwowałam, tak, Włodku?
Ja jestem też czasem tak zmęczony, że jak idę z dzieckiem na spacer, to sobie siądę i pozwolę sobie korzystać z telefonu komórkowego, ale ja wiem z tyłu głowy, że to nie może być długo, to musi być 20-30 sekund i zaraz idę do Antka, prawda? Natomiast szczerze, nie ma lepszych czasów, żeby podprowadzić dzisiaj rodzicowi dziecko z placu zabaw. Tylko trzeba polinkować, połączyć, które dziecko jest od smartfonowego rodzica. No bo rodzice przede wszystkim bardzo często, czy jest taki typ rodziców, którzy zamiast bawić się z dzieckiem na placu zabaw, po prostu siedzi, patrzy w smartfon, jest na Facebooku i co jakiś czas podnosi głowę i patrzy, gdzie jest moje dziecko, gdzie jest moje dziecko. A, tutaj jest, okej, nie?
No, problem rodziców nieobecnych, tak?
Więc to nie jest problem młodzieży, o którym my dzisiaj rozmawiamy, to nie jest problem dzieci, ale myślę sobie, że to jest w ogóle problem osób, które utraciły przywództwo w relacji ja, media cyfrowe. Bo ja stoję na stanowisku takim, że my oczywiście, ty, ja możemy wejść w relacje, bo jesteśmy ludźmi. Ludzie wchodzą w relacje ze swoimi zwierzakami, kochają je, pielęgnują, szanują, gadają do siebie. Ale w świecie mediów cyfrowych stworzyła się nowa relacja. Ja, urządzenie mobilne. I teraz, jeśli ty nie będziesz szefem tego urządzenia, jeżeli ty nie będziesz przywódcą tego urządzenia, liderem, to zapomnij o tym, że będziesz odpowiedzialnym użytkownikiem mediów cyfrowych. Po prostu.
jak być szefem swojego telefonu? O, to jest pytanie. O tym, co dobre, a co złe. Bo na razie podkreślamy to, co złe zwykle w korzystaniu z urządzeń mobilnych, ale przecież jest też masa dobrych rzeczy. O tym dziś Maciej Dębski, Fundacja Dbam o mój zasięg, Uniwersytet Gdański.
Bardzo fascynujące i bardzo ciekawe rzeczy dzisiaj. Ta dyskusja, nawet nasza poza antenę.
Pan socjolog w naszym studiu, Maciej Dębski, Fundacja Dbam o mój zasięg i Uniwersytet Gdański, człowiek, który doświadczył tego na własnej skórze, czyli żył przez 2 tygodnie bez telefonu, bez dostępu do internetu, tak?
W ogóle
bez karty bankomatowej.
W ogóle nawet chciałem żyć 2 miesiące.
A, ten sposób.
Ale udało mi się dokładnie przeżyć 11 dni. Ja wcześniej, rok temu, przeprowadziłem eksperyment i udało mi się 100 młodych osób z Gdyni odciąć na 3 doby od mediów cyfrowych, więc troszkę im byłem pewnej rzeczy...
Z tego eksperymentu.
Tak, byłem im winny. Powiedziałem, no dobra, oni się odcięli, no to ja muszę się też odciąć. I to był ciężki czas. To był ciężki czas, bo ja sobie uzmysłowiłem i dopiero jak nie korzystamy z internetu, z radia, z telewizji, z kart bankomatowych, z kart płatniczych, idziesz na pocztę wysłać telegram za 44 zł, kosztuje telegram 160 znaków, super, hiper, 6 godzin.
Cały czas jest jeszcze taka instytucja wysyłania telegramów?
Oczywiście, jest.
Ale zobacz, jaka cena w ogóle.
No, to, tak naprawdę...
Czasami dziwię się, gdy na wizytówce widzę faks, napisał i numer telefonu faksowego. Nie pamiętam, że jak kiedy korzystałem z faksu.
No, ja powiem tak, ja chciałem ten czas 2 miesięcy, w końcu 11 dni, ja mówię tak, dobra, odetnę się i zobaczę, będę nawiązywał teraz relacje.
No jak było, człowieku na pustyni?
Ja w ogóle nikogo nie spotkałem, z nikim się nie spotkałem, bo ja nie wiedziałem, jak się z nimi spotkać. To nie jest, zawsze masz telefon, internet, umawiasz się, a teraz co? No, pojechałem do jednej osoby, do drugiej, jedną zastałem, drugą nie zastałem, ale to już nie jest czas wpadania niezapowiedzianego do domu, prawda? Więc można byłoby powiedzieć, że ja wiem, że dzisiaj w świecie mediów cyfrowych nie da się żyć na dłuższą metę, pracując na uczelni, zarządzając fundacją, mieszkając z dzieciakami. No nie da się tego wszystkiego osiągnąć i żyć bez mediów cyfrowych. Więc ja oczywiście miałem świadomość, że ja robię taką bardzo hardkorową rzecz, odcinam się de facto od wszystkiego. Ale to tylko pokazuje, że my raczej dzisiaj, czy my jesteśmy dziećmi, czy jesteśmy młodzieżą, czy my jesteśmy rodzicami, czy dziadkami, my dzisiaj powinniśmy się zastanowić, jak oswajać nowe technologie, a nie jak ograniczać ich korzystanie z nich, czy jak czasem niektórzy nawet demonizują te nowe technologie.
Maciej jest takim wielkim przeciwnikiem zabronienia dzieciom, tak? Karania dzieci. Nie będziesz korzystał
z internetu
na przykład. Zabiorę ci komputer.
Znaczy, powiem tak.
Ucz się.
Powiem tak. Czasem są takie sytuacje, że rodzic musi tak bardzo mocno zareagować, bo wie, że z jego dzieckiem dzieje się coś fatalnego i często jest to na przykład związane, nie wiem, z grami komputerowymi, tak? To gdybym wiedział, że dziecko naprawdę jest przesiąknięte tymi grami, tym internetem, to bym rzeczywiście, to tutaj bym takim zdecydowanym przeciwnikiem nie był. Natomiast ważne są dwie rzeczy. Jeżeli odcinamy nasze dziecko od mediów cyfrowych i my mówimy, masz tydzień szlabanu na internet, to my musimy wiedzieć, że odcinamy dziecko nie tylko od strefy rozrywki, zabawy, od YouTube'a, od Facebooka, ale odcinamy dziecko od realnego kontaktu z innymi. Bo w świecie cyfrowym młodzież, dzieci komunikują się bardzo często w sposób zapośredniczony, czyli za pośrednictwem różnego rodzaju aplikacji. Nie korzysta z internetu, nie korzystasz również z możliwości kontaktu z innymi. Więcej, rodzic wyklucza takie dziecko również
z grupy rówieśników,
ale też ze szkoły, bo wiele dzisiaj klas ma normalnie profile facebookowe, prawda? Więc o tym trzeba pamiętać, że ten internet to nie jest tylko strefa rozrywki, zabawy, ale to jest rzeczywiście realny kontakt, czy narzędzie służące do takiego kontaktu. To raz, a dwa, no kurczę, odcinasz dziecko na tydzień od mediów cyfrowych, musisz dać coś w zamian. Po prostu. Trzeba w tym czasie być bliżej dziecka. Najlepszą nagrodą, kiedy kara ma sens? Wtedy, kiedy po takiej karze dziecko ci przyjdzie i powie, wiesz co, tata, mama, ale fajny był ten czas. Bo byłeś bliżej mnie. Więc gdyby dzisiaj rodzic wiedział, że danie kary masz tydzień szlabanu na internet wiąże się z jego byciem bliżej dziecka, w różnych postaciach to można wspólnie pograć w grę, można pójść do kina, można coś kupić, niekoniecznie powerbanka, prawda? Tylko można iść na zakupy, można odwiedzić babcię, dziadka, można po prostu pobyć ze sobą. Mój eksperyment w Gdyni pokazuje, że bardzo wielu rodziców totalnie przez media cyfrowe wypukało się z takiej podstawowej kompetencji spędzania czasu wolnego z dziećmi. Część rodziców nie potrafi spędzać wolnego czasu z dziećmi. Dlaczego? Dlatego, że no, masz tablet, masz telefon tutaj, prawda, to sobie jakoś zorganizujesz.
Ale
czas.
Ci rodzice też bardzo często wolą ten wirtualny świat, bo oni też z tego Facebooka korzystają. Oni też tam klikają.
No tak, znaczy ja widzę w tym kontekście, o którym teraz rozmawiamy, to ja widzę problem szerzej, a mianowicie dlaczego część dzieci ma złe nawyki używania mediów cyfrowych? Bo naśladuje dorosłych. Żeby się dowiedzieć, jak schemat wygląda, ja mogę go przedstawić w ten sposób. Gdynia, jedno z przedszkoli, 4-5-latkowie, najlepsi społeczni informatorzy, oni wszystko powiedzą, co w domu jest. Tam trzeba stymulować ich, uważać z dyskusją, bo tam możesz się różnych rzeczy dowiedzieć. Wstaje chłopak i mówi, proszę pana, a wie pan co? A mój tata to cały czas, jak prowadzi samochód, to pisze SMS-y. No i teraz tak, sytuacja jest taka. Ten chłopak ma dzisiaj 4-5 lat. Tata prawdopodobnie jeszcze 10-15 lat będzie z nim jeździł, prawda? Będzie pisał te SMS-y. Najprawdopodobniej nie porozmawia w ogóle z dzieckiem, że tak nie wolno. I ten chłopak mały, załóżmy, że to jest Krzysiu, on będzie Krzysztofem, pójdzie na prawo jazdy i on będzie ostatni, który będzie trzymał ręce na kierownicy, jak będzie prowadził samochód. Dlaczego? Bo przez ostatnie 15 lat widział, jak jego ojciec prowadzi samochód, pisząc SMS-y,
Facebookowe. Ale też on rośnie na taką osobę, która nie będzie rozmawiała z rodziną, ze współpasażerami, po prostu.
No,
tylko będzie zajęty tym prowadzeniem, tak? No i tym pisaniem. Właściwie będzie w innym wirtualnym świecie. No. Będzie obok, chociaż oni są razem, blisko. I też z tych różnego rodzaju badań wynika coś bardzo dziwnego. Taki paradoks, tak? Że dzieciarnia niby jest blisko rodziny, no bo jest w domu.
Fizyczna bliskość jest, ale tej... Nie ma.
No, tu idziemy jeszcze w szerszą dyskusję, a mianowicie jak media cyfrowe kształtują więzi. I rzeczywiście paradoks polega na tym, że umówmy się, smartfon jest stworzony po to, żeby nam ułatwiać życie. Mhm. Koniec, kropka.
I ułatwia.
Pod warunkiem, że jesteś liderem tego kontaktu, o czym wcześniej powiedziałem. Więc, ale paradoks polega na tym, że to, co miało nas przybliżać do siebie, prawda, że nie wiem, tata wyjechał na kontrakt, mogę Skype'em z nim porozmawiać w każdym. Mój brat w Niemczech siedzi, pracuje w Niemczech, rodzice, sytuacja wyjątkowa, ale rodzina została w Polsce, w Gdańsku. On, mój brat Jacek, codziennie z Konradem, z Dominikiem, po prostu robią lekcje przez Skype'a. No fantastyczna sprawa, tak? Ale jeżeli przestajesz być liderem kontaktu ja smartfon, to się okazuje, że to, co miało cię przybliżać, to cię niestety oddala. I można byłoby powiedzieć, że rzeczywiście to, co jest niepokojące, to, że o młodym pokoleniu, w szczególności młode pokolenie, mówi się o pokoleniu pochylonych głów, że to jest pokolenie always on, ciągle włączone. Ale to nie jest tylko kwestia pochylonej głowy, że mam zgięty kark, bo korzystam z internetu. Zobaczmy, jak coraz rzadziej ludzie patrzą sobie w oczy, kiedy rozmawiają. A w szczególności młode osoby. To jest to. Tutaj nieumiejętność używania mediów cyfrowych ewidentnie takim negatywnym społecznym, socjologiem jestem, więc te społeczne skutki mnie bardzo interesują. Społecznym skutkiem nieumiejętnego korzystania z mediów cyfrowych jest, no nie jest budowanie więzi, jest właśnie wchodzenie w poczucie samotności, w tendencję do autoizolacji, w oddalanie się.
A może my zawsze mieliśmy problem z budowaniem więzi, tylko te media cyfrowe, one to uwypukliły.
Nie wiem. Nie wiem, czy my mieliśmy zawsze problem z budowaniem więzi. Byłbym ostrożny z takim stawianiem, że po pierwsze to wszystkich dotyczy.
No jest to swego rodzaju generalizacja. To podobnie jak obawiamy się generalizacji, bo żeby nie powiedzieć, że te współczesne media to samo zło.
Na początku powiedziałeś audycji, że nie będziemy rozmawiali o savoir vivre, a właśnie powinniśmy rozmawiać o savoir vivre i o higienie osobistej. No jeżeli telefon komórkowy, my mamy dostęp do internetu większy niż do szczoteczek, do zębów, to trzeba spojrzeć może nie przez pryzmat fonoholizmu i uzależnienia, ale przez pryzmat higieny osobistej.
No ale ludzie się śmieją w internecie, tak? Że łyżkę kładziemy po prawej stronie talerza, a telefon po lewej stronie.
Przyjdźmy do domu, jak jesteśmy teraz w pracy, przyjdź do domu i zobacz, jaką masz kulturę zarządzania mediami cyfrowymi w domu. Spójrz po kontaktach, gdzie masz ładowarki. Spójrz, czy masz w domu jedno miejsce, gdzie odkładasz smartfon, telefon, czy panuje chaos, nie? Albo spójrz z innej strony. Czy masz w domu miejsca, gdzie w sposób szczególny dbasz o relacje? I tak szczerze, w domu są dwa, czy powinny być dwa takie miejsca. To jest łóżko. Jak jest dobrze w łóżku między, przepraszam, tak, że tak powiem na antenie, ale tak, jak jest dobrze w łóżku między małżonkami, no to jest fajnie. To jest łóżko i to jest stół. I teraz, jeśli łóżko mamy obudowane mediami cyfrowymi i nie potrafimy zjeść posiłku bez używania smartfona, no to nie jesteśmy rodziną, która buduje więź. To jesteśmy rodziną, w której jest chaos, w której raczej to przywództwo, ja telefon, jest bardzo mocno zagrożone. I przez ten pryzmat trzeba spojrzeć, jaką ja mam higienę osobistą w zakresie używania telefonu komórkowego. W ogóle to wam powiem, że nie ma czegoś takiego jak uzależnienie od telefonu.
Przed chwilą opowiadał o fonoholizmie. Dobrze.
To nie telefon nas uzależnia. To uzależnienie jest jednostką chorobową. Jeśli by było, to by było znajdowałoby się na międzynarodowych klasyfikacjach chorób psychicznych. Tam nic takiego nie ma. Raczej powinniśmy mówić o problemowym używaniu, o nadużywaniu, o kompulsywnym używaniu. Ja wiem, że to jest taka, można byłoby powiedzieć, teoretyczna potyczka słowna, ale ja staram się to bardzo rozgraniczyć. To nie uzależnia nas smartfon, tylko co nas uzależnia w tym smartfonie? Przede wszystkim dostęp do internetu. Moje badania pokazują generalnie, że istnieją czynniki, które mają wpływ na to, że się przyklejamy do smartfona. To jest po pierwsze niski wiek inicjacji smartfonowej, jak ja to mówię. No danie dziecku smartfona w wieku 10 lat, a 5 lat, kiedy ma dziecko, no to jest zupełnie inny człowiek. Tak? My się tutaj w studiu zasadniczo nie zmienimy. 40-50 lat mamy, więc jeżeli ktoś by, kogoś byśmy spotkali, że słuchaj, będę cię zmieniał, no to byśmy się popukali w czoło i byśmy powiedzieli, no to nie my, prawda? Ale dziecko, które ma 5 lat, a 10 lat, to jest zupełnie inny konstrukt osobowościowy. Jak masz możliwość, nie dawaj dziecku tak szybko dostępu do internetu. Dwa, nieograniczony dostęp do internetu. To nas przykleja. Trzy, hiperaktywność na portalach społecznościowych. Dlaczego jak ja jeżdżę po szkołach, to 9-latki mają Facebooka? No to jest bez sensu. I jeszcze się przyznają i nie widzą nic z tym złego, że albo mama nie wie, albo mama o zgrozo pomagała zakładać. Cztery, nuda. Brak pasji, hobby i zainteresowania. No doskonale wiemy, że to nie jest tak, że to nuda nie spada do nas z nieba, prawda? Leżymy w łóżku, otwiera się niebo i wpada na nas, chce ćwiczyć judo.
Ale ona zawsze się pojawiała w życiu każdego człowieka. Pojawia się nuda. Tak?
No, ale mówią, że trochę nudzić też się trzeba, no, że to też jest dobre. Aha.
Przychodzą ferie zimowe, tak? Niektórzy nie wyjadą na
Ja osobiście uważam, że ludzie, bardzo wielu ludzi nie potrafi się nudzić.
Ja pamiętam, że my też jako dzieci nudziliśmy się w czasie ferii. Ja pochodzę z małego miasteczka, gdzie nikt nie wyjeżdżał na żadne tam narty ferie zimowe. No to trzeba było znaleźć jakiś sposób na tę nudę i znajdowaliśmy.
Znajdowaliśmy poza przestrzenią domu, bo wychodziliśmy gdzieś na zewnątrz, a dzisiaj 60% młodzieży mówi, że najczęściej korzysta z telefonu wtedy, kiedy się nudzi. Więc to jest czwarty czynnik. Piąty czynnik, który przykleja dzieciaki do smartfonów, no to jest jednak kiepska relacja w rodzinie. Nie? To jest ważne. No i szósty, brak zasad. Szczerze, nie ma odpowiedzialnego używania mediów cyfrowych bez narzucenia sobie zasad. W fundacji ostatnio głosimy taką ideę 3 razy R.
No to o tym za chwilę porozmawiamy.
No, dobrze? To jest ważne.
R to są takie trzy krótkie punkty. Tak?
Tak jest.
Dzięki którym możemy poczuć się, nie wiem, że panujemy nad tymi mediami społecznościowymi, nad mediami cyfrowymi. Maciej Dębski jest naszym gościem. Fundacja Dbam o mój zasięg.
Pomysłowy Włodzimierz.
Greta Van Fleet przed chwilą. Bracia, zespół złożony w zasadzie z braci i z kumpla jednego z nich. Młodzi ludzie, oni w zasadzie mają po 19-20 lat i popatrzcie, sposób na nudę znaleźli, założyli zespół i grają świetnie.
Mamy jakiś sposób na ten współczesny świat cyfrowy spróbujemy znaleźć. A może my wszyscy niepotrzebnie się tak bardzo boimy. Mamy takie obawy. Jeszcze niedawno to chyba był właśnie taki okres świąt, gdy wszyscy chodzili, albo wiele osób chodziło i były takie obawy, że oni już tak zostaną i te Pokemony zbierali, tak? Po cmentarzach, po kościołach, tam były różnego rodzaju.
I to zniknęło nagle. Nie?
I nagle zniknęło. Nie ma sprawy.
Tak jak żeśmy rozmawiali, być może my dzisiaj niepotrzebnie rozmawiamy o Facebooku, o Snapchacie, o mediach cyfrowych, o smartfonie. Może powinniśmy rozmawiać o sztucznej inteligencji, prawda? I to będzie dla nas problem za 50-60 lat, że my będziemy spotykali się z ludźmi, którzy będą hybrydami, będą połączeniem nowych technologii. Szczerze? Tak będzie. To jest tylko kwestia czasu. Więc jak tutaj zachować tę więź i relację? Powiedziałem wcześniej o takiej idei 3 razy R. To jest bardzo proste w zrozumieniu, choć strasznie trudne w realizacji. Powiedziałem na początku audycji, że życie w świecie cyfrowym to jest tak jak w życie w trójkącie, którego wierzchołki wyznaczają pojęcia internet, mobilność, aplikacje. Mhm. My musimy uznać, że tak jest, tego się nie bać, oswoić, a nie jeżyć się i mówić, że internet to jakieś zło wcielone. Więc po pierwsze przyjmujemy ten trójkąt cyfrowy, ale żeby odpowiedzialnie używać mediów cyfrowych, żeby zbierać te plusy, o których mówiliśmy, że przez media cyfrowe możemy nawiązywać znajomości, możemy rozwijać swoje pasje, zainteresowania, możemy podnosić swoją edukację, możemy poznawać ludzi. No mnóstwo jest pozytywnych. Mamy szybki dostęp do informacji, możemy dobrze zaplanować podróż. No bardzo dużo z tych plusów. Żeby być biorcami tych plusów, trzeba nałożyć inny trójkąt. Nazwałem go trójkątem 3 razy R, bo jego wierzchołki to jest relacje, rytuał i rama, czyli zasady. Jak ważne są relacje w życiu człowieka, to można byłoby setki audycji poprowadzić. Ewidentnie dzieci w szczególności potrzebują bardzo dobrej więzi z mamą, z tatą, obecności ojca. Dzieci dzisiaj potrzebują wsparcia w postaci też na takiej zasadzie, że ja nic się nie dzieje, ale ja wiem, że ja mogę liczyć na ciebie, mama, tata.
Możemy bardzo głęboko sięgnąć, gdy robimy audycję w hospicjum właśnie. To pani psycholog hospicjum opowiadała o tym. To jest bardzo mocny przykład, ale że ludzie na tak zwanym łożu śmierci, oni nie wspominają, jaki mieli model samochodu, telefonu, czy czegokolwiek.
Albo ile czasu spędzili
tylko
w biurze.
Relacje, tak? Ale nawet nie mówią o tym, jaki mieli dom i ile mieli ziemi, nie wiem.
Tak, są takie badania. 75 lat trwają badania prowadzone przez Uniwersytet na Harvardzie, gdzie badają przez 75 lat te same osoby. 724 osoby zaczęli badać w 1938 roku. Do dzisiaj jeszcze mają kontakt z 60 osobami, które mają już po 90, powyżej 90 lat. No, nie chce być inaczej. To, co zapewni nam szczęście w życiu, to jest dobrze zbudowana jakość relacji. Koniec, kropka. Więc te relacje, one muszą być, przepraszam za słowo, ale muszą być fajne, ciepłe, żebyśmy nie musieli tłuć się po gabinetach, gdzie
bliskie,
możemy...
Bliskie, osobiste. Z jednej strony dobrze wiedzieć z tego Facebooka, co tam u znajomych słychać, tak?
Tak, ale się nie przytulisz i w razie czego...
Nie uśmiechniesz się?
Tak, nie uśmiechniesz. Póki co, bo tak. Już pracują nad aplikacjami, które będą wydalać różnego rodzaju zapachy nam bardzo bliskie. Więc ważna jest relacja. Druga rzecz, rytuał. Nie ma nic lepszego, żeby dziecko czuło się bezpiecznie w domu, jak rytuały w rodzinie. czy to jest wieczorny rytuał kąpieli, czy to jest wspólne czytanie bajek, czy to jest w ogóle przygotowywanie się do, czy to jest wspólne jedzenie posiłków, prawda, bez smartfonów. W ogóle osobiście uważam, że i wszystkich zachęcam, jeżeli dziecko szykuje się do szkoły, to porannym rytuałem byłoby wspólne wyprawianie się do szkoły bez używania mediów cyfrowych, prawda? Więc te rytuały nadają z jednej strony rytm życia, a z drugiej strony bardzo chronią i bardzo... No, powodują, że czujemy się
rytuał, bezpiecznie. Ale nie sztywny rytuał, nie na siłę.
Oczywiście.
Że tutaj jest godzina, nie wiem, 16, wszyscy muszą siedzieć przy stole, siedzą, milczą, wpatrzeni w talerz.
Rytuał.
Czekają tylko, kiedy tu można odpalić.
Rytuał, czyli to drugie R jest bardzo związane z tym trzecim, a mianowicie z ramą, czyli z zasadami. To, co powiedziałem, nie ma odpowiedzialnego używania mediów cyfrowych bez tworzenia zasad. No ale to też nie może być tak, że przychodzi rodzic po jakimś wykładzie, bo był gdzieś tam się dowiedział, że teraz media cyfrowe to trzeba je używać. I nie wiem, dostał plakat od fundacji z zasadami, prawda? Nie, zasady w domu muszą być przede wszystkim wspólnie wypracowywane. To, no, przepraszam, ale chyba skończyła się już taka idea, że robisz to, dlaczego? Bo ja tak chcę. Dziecko, które będzie potem wdrażało te zasady i będzie miało je przestrzegać, no ono dobrze byłoby, gdybyśmy zaprosili je do współtworzenia tych zasad. Żeby nie było tak, że jak nasz Julek mały, który ma 5 lat, złamie tą zasadę, to my zawsze możemy powiedzieć, no ale Julek, poczekaj, przecież my razem żeśmy to uzgadniali. Pamiętasz? To nie jest tylko mój pomysł. To jest, no, aha, no tak. I Julek rzeczywiście wtedy... Więc zasady wspólnie muszą być ustalane. Dwa, no muszą być przestrzegane. Konsekwencje. Tak? To tak jak mówiliśmy, to w szczególności apel do matek o konsekwencje. Masz tydzień kary na internet, a Julek nas po 3 godzinach urabia i mama mówi, no dobra, kocham cię Julku, no to już z tego tygodnia robi się dzień. No nie. Robi się cały tydzień, prawda? Trzecia rzecz, bardzo ważna dla rodziców, wszystkim to mówię. Ustalasz zasady w domu związane z używaniem mediów cyfrowych, niech te zasady dotyczą również ciebie. To znaczy, że jeżeli przyjmujecie zasady, nie używamy telefonu przy posiłku, to jak do ciebie rodzicu zadzwoni telefon podczas wspólnego obiadu, to sorry, ołów pod lędźwie i siedzisz. Nie? Jeżeli mówisz, ustalamy zasady, nie bierzemy smartfonów do łóżka, to najgorzej, co może mi się przydarzyć jako rodzicowi, że Antek do mnie wpada, ja z laptopem na łóżku, zakrywam się, prawda, kołdrą, kołdra cała na niebiesko się jarzy, prawda, tata, co tam robisz, a ja tego maila chciałem tylko sprawdzić, no nie, zasady dotyczą nas, prawda. Więc, no i trzecia i jeszcze kolejna rzecz, no to są takie proste rzeczy, o których my powinniśmy pamiętać. Jak już ustalisz te zasady, to weź się spisz z dzieckiem, poświęć wspólnie czas, narysujcie plakat, powieście go w domu, niech wszyscy widzą te zasady, bo o zasadach się łatwo zapomina. Ja wiem, że regulaminy są też niespisane i one są bardzo też często mocniejsze, prawda, niż normalnie, ale... Więc 3 razy R.
Jeszcze niedawno nam się wydawało, że to dzieci mówią rodzicom, że starzy nic nie kumają, bo oni rzeczywiście są niezborni, jeżeli chodzi o te media cyfrowe. Co się okazuje? Ci starzy są bardzo, bardzo zborni i oni dają przykład tym najmłodszym. Już chyba teraz tak jest, jak się używa komputera, w jaki sposób używa się smartfona, co wypada, czego nie wypada, kiedy to pomaga, a kiedy staje się nałogowe.
Tak jest.
Maciej Dębski, Fundacja Dbam o swój zasięg, był naszym gościem.
Tak.
Socjolog z Uniwersytetu.
Do przemyślenia. Pani Anna pisze, 1,5 miesiąca temu byliśmy w samym środku Afryki. Kenia, Tanzania. Szokujące było dla mnie to, że wszędzie tam, nawet w środku Serengeti, był zasięg komórkowy. A już widok Masaja ubranego w swój oryginalny strój z włócznią w jednej ręce i z komórką w drugiej bezcenny. Tak to
tyle działa. W temacie.
To jest.